W takim sensie rzeczywiście odtrutką na klerykalizm czy na chore poczucie wyjątkowości jest najpierw ta prawda. Kościół, komunia to jest kościół, w którym wszyscy jesteśmy równi. A ta równość chrzcielna bierze się najpierw z naszego wspólnego zobowiązania do słuchania słowa. To jest zatem kościół równej godności wszystkich ochrzczonych. Nie oznacza to zniesienia władzy, proboszcza, biskupa czy hierarchii. Ale oznacza, eklezjologia komunio jest wielkim postulatem o to, żebyśmy my wspólnie, zwłaszcza jako duchowni, byli autorytetami bez autorytaryzmu. Eklezjologia komunii uczy Kościoła, w której duchowny, kimkolwiek jest, biskupem, proboszczem, wikariuszem, żeby był autorytetem bez autorytaryzmu. I kiedy uczciwie przejrzymy dokumenty Kościoła, to wraca nieustannie. Komunio, w którym wszyscy najpierw słuchamy i w pokorze stajemy przed Panem, jest szczepionką na autorytaryzm. A ten autorytaryzm jest chorobą. Zobaczcie, ilu ludzi dzisiaj zachowuje się jak bogowie. Ale kiedy widzimy wielu, którzy zachowują się jak bogowie, chcemy zapytać. Ja chcę się zapytać, czy ja się nie zachowuję jak Bóg. To jest pokusa autorytaryzmu eklezjalnego, w której to w Kościele zachowujemy się jak bogowie. W relacjach przełożony i ten, kto ma być mu posłuszny. A w relacjach braterskich. Chociaż pokusa autorytaryzmu w Kościele nie ma tylko charakteru jednostkowego. Ona może mieć też charakter kolektywny. Wir sind Kirche niemieckie to jest nic innego jak autorytaryzm kolektywny. Co wy będziecie nam gadać? Wir sind Kirche. Wir sind Kirche. Eklezjologia komunio jakby porządkowuje i wszystkich nas sprowadza do takiego pięknego, mądrego szeregu zobaczenia siebie jako równych przez sakrament Chrztu Świętego i Boże Wezwanie. Skądinąd, proszę księży, ja trochę przez moje funkcje w konferencji rektorów jeżdżę po Polsce ostatnio, może za dużo, dzisiaj też. Ale naprawdę, wiecie co, wszędzie to mówię, że cenię nasze prezbiterium, że my jesteśmy wolni od takiej antropologii funkcyjnej, która czasem niszczy środowiska kapłańskie. Naprawdę. A jak się idzie, ci, którzy są z młodszych pokoleń, przez cmentarz koszaliński z seminarium, to jest ta kwatera w Koszalinie zasłużonych, nie? I tam stoją takie major, pilot, dywizji, magister, inżynier i tak dalej. I na końcu gdzieś nazwisko. Tytuły człowieka nie widać. Ja myślę, naprawdę tak to czuję i tak to widzę, jak to pięknie, że w naszym prezbiterium w dużej mierze jesteśmy wolni od tej antropologii funkcyjnej, nie? Nie boję się podejść do księdza infuata Dariusza, ani do księdza infuata Antoniego, dlatego że są infuatami. Jak to pięknie, a to nie jest wcale takie oczywiste. Ale rzeczywiście także ta relacyjność między nami rodzi się z takiego poczucia, że jesteśmy braćmi. Pozwólcie, że odwołam się do tych ankiet, które pisaliśmy anonimowo z księdzem prałatem Antonim, z księdzem prałatem Marianem, tu jesteśmy razem w komisji, ostatnio to czytaliśmy. Poza jakimś krytycznym głosem, ile tam jest pięknego naszego wołania o to, żebyśmy byli braćmi. Sami czcigodni księża to piszecie, że czujemy, że coraz bardziej stajemy się prywaciarzami, że się coraz bardziej indywidualizujemy, że życie w dekanatach coraz mniejsze. Nie zmarnujmy tego zacnego głosu, podejmijmy go. Ten synod, który za jakiś na pewno czas przełożył się na literę, będzie martwy, jeśli nie będzie w nas takiego ruchu. Niech to, coście tam powypisywali, co my czytamy, rzeczywiście pracuje jakoś w nas przez prostą życzliwość i proste braterstwo. To nie wiemy, ale tak się rodzi Kościół komunio. Ta komunia wyraża się potem w relacji do osób świeckich. Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, list na trzecie tysiąclecie, numer 45. Teologia i duchowość komunii pobudzają pasterzy i wiernych do uważnego słuchania siebie nawzajem. I z jednej strony jednoczą ich a priori we wszystkich kwestiach istotnych, a z drugiej strony sprawiają, że także w sprawach podlegających dyskusji, w diecezji czy w parafii, udaje im się zwykle uzgodnić wspólne przemyślane stanowisko. Autorytet bez autorytaryzmu. Tak się rodzi w Kościele. Właśnie tak. Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, numer 45. Wróćmy na chwilę jeszcze do Ratzingera. wybaczcie, że go cytuję, ale najbardziej w życiu jakoś przez pracę moje też się z nim spotkałem i bardzo go cenię do dzisiejszego dnia. Józef Ratzinger w jednym ze swoich esejów w 1978 roku pięknie o tym pisze. Ludzkość nie ma potrzeby kapłanów, którzy będą się od niej odróżniać poprzez przywileje i emancypację. Którzy zatem naprawdę paść będą tylko same siebie. Potrzebuje ona sług, których bezinteresowne i czyste życie uczyni wiarygodnym głoszonego Boga i uczyni na nowo wiarygodnym także człowieka. Oczywiście, że to wszystko ma zaułki. Jeszcze raz mówię, to nie eliminuje hierarchiczności w Kościele, ani nie eliminuje ducha posłuszeństwa, którego winniśmy naszym przełożonym, ale to naprawdę przeformowuje pięknie świadomość w duchu takiej prostej chrześcijańskiej pokory. Eklezjologia komunii nie odbyła się bez jakichś niestety zaułków, bo to, co widzimy za Odrą, doprowadziło także do klerykalizacji laikatu. Oczywiście, że my w Polsce być może, i ciągle do tego wracamy, żyjemy bardziej mentalnością sklerykalizowaną. Chociaż wcale tak nie jest często, że to jest tylko nasza wina księży. Bo czasem jest bardzo duży opór w ludziach, żeby, nie wiem, przeczytali to czytanie. Naprawdę tak jest. Muszę księża powiedzieć, że w czasie moich studiów włoskich nigdy mi się w Italii nie zdarzyło, żebym czytał czytanie na mszy świętej. Ale w Polsce to się zdarza, mimo tego, że czasem naprawdę jest nasz apel. Niemniej ciągle patrzymy, czy z tyłu nie ma tego modelu klerykalnego myślenia w nas, takiego, które jest skoncentrowane i potem artykułowane także w różnych funkcjach. Ale też chcemy patrzeć na te drugie antypody. To jest klerykalizacja laikatu, to jest Wyrzynkirche właśnie. To jest proboszcz, który ostatecznie jest zredukowany tylko do profilu sakramentalnego, a to nie jest też prawdziwy profil kapłański. Ta eklezjologia komunio uczy zatem nic innego niż to, co znowu von Balthasar nauczył nas mówić pięknie, że jesteśmy symfonią. Von Balthasar mówi, prawda jest symfoniczna, ale mój Kościół też jest symfoniczny. I w jednym z esejów pisze, jakby pięknie było, żebyśmy sobie nawzajem pozwolili każdy śpiewać. Owszem, w zgodności, pod batutą, pod dyrygenturą Ducha Świętego. Ale żeby ocalić charyzmat jedni drugich. To ocalenie charyzmatu jest także pewną perspektywą i zadaniem dla seminarium, czy także dla księży biskupów, żebyśmy widzieli samych siebie w tych perspektywach osobistych charyzmatów i rzeczywiście, na ile potrafimy w jedności ducha stanowili jedną orkiestrę Ducha Bożego. Ta eklezjologia komunii wyraża się ergo w duchu synodalności. Synchodos, pójście razem. To w czym jesteśmy. Przypomina mi się mój profesor, znany księdzu prałatowi Marianowi świętej pamięci Sergio Lanza, który to mówił tak. Albo synodalność zmieni głowy nas wszystkich, albo będzie utopią, bo zawsze ktoś będzie mówił, a u was tak nie jest, nie? Czyli nie wiem, przyjmijmy. Wy się w seminarium nauczcie rozmawiać między sobą, to potem będziemy my w terenie rozmawiali między sobą. A tak to bardzo często mówił, bo miałem z nim taki monograf o synodalności i tak jest. Kościół zaczyna wędrować razem, kiedy stuprocentowo we wszystkich jego elementach, w naszych kapłańskich głowach też, dokonuje się rewolucja. Rewolucja właśnie komunii, rewolucja zasłuchania siebie w szacunku. Rewolucja uwalniania się i od klerykalizmu, i od autorytaryzmu. Pozwólcie na trochę dłuższy cytat. Synodalność. Kategoria ta nie oznacza ani przyjęcia pryncypium demokratycznego, ani stawiania w opozycji wymiarów hierarchicznego i wspólnotowego. Domaga się natomiast harmonizacji wszystkich konstytutywnych elementów eklezjologii ze strony kapłanów. Wymaga gotowości do pokornego zaakceptowania własnej omylności. Ze strony kapłanów wymaga gotowości do pokornego zaakceptowania własnej omylności oraz zakłada możliwość korekty duszpasterza ze strony tych, którym przewodzi. W takim sensie bycie w komunio jest zawsze drogą ascezy. Ale pomimo to powinno być drogą doświadczenia autentycznego duchowego.